do września, proszę obywatelstwa, to jeszcze zdążymy. Ale żebym później nie zapomniał, to najsamprzód chciałem zaprosić wszystkich braterstwa na konwencję do Tarnowa, która będzie znacznie wcześniej, bo 13 czerwca na starym miejscu, jak ostatnio bywała, początek o godzinie 9, a informacja też znajduje się w ostatniej na straży. No proszę zresztą, nie udało się, nie przyjechał cały zbór do Leszna, zbór z Leśnej. Przyjechało nas 8 osób, a 9 zostało. I od tych 9 osób przywożę dla braterstwa serdeczne pozdrowienia, jak też życzenia błogosławieństwa Bożego na tej uczcie duchowej w Lesznie. Proszę braterstwa, nie spodziewałem się, że będę stał na tym miejscu dzisiaj, bo mówić tu miał kto inny dzisiaj. Tak zostałem po prostu wyrwany, a co za tym idzie, nieprzygotowany. I dlatego przepraszam te braterstwo, którzy będą mnie zmuszeni słuchać dzisiaj drugi raz na ten sam temat. Pracujmy dla Jezusa, pracujmy dla Chrystusa. Specjalnie poprosiłem brata Mateusza, żebyśmy tą pieśń śpiewali. Bo bardzo często mówimy, że jesteśmy pracownikami, służymy Panu Jezusowi, Panu Bogu służymy, że jesteśmy Jego pracownikami i dlatego chciałem się dzisiaj też na taki temat z braterstwem podzielić. Pracowników, robotników w winnicy. Śpiewając tę pieśń przede wszystkim na chwałę Bogu, ale chciałem sobie dodać otuchy, a również i braterstwa zachęcić, żebyście się stalili ze mną w tych rozważaniach, żebyście się poczuli prawdziwymi robotnikami Pana Boga, robotnikami w winnicy. Nasze rozważania chciałbym, abyśmy oparli o przypowieść naszego Pana. Tak braterstwo pamiętają, Pan Jezus dał taką przypowieść o robotnikach w winnicy, którą zapisał Ewangelista Mateusz w 20 rozdziale od 1 do 16 wersetu. Abyśmy tą przypowieść nieco zrozumieli, myślę, że należałoby ją przeczytać. W pierwszej części ją przeczytamy. Albowiem podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi, gospodarzowi, który wyszedł bardzo rano najmować robotników do winnicy swojej. A zmówiwszy się z robotnikami z grosza na dzień, posłał je do winnicy swojej. A wyszedłszy o 3 godzinie, ujrzał drugich, którzy stali na rynku próżniejący, i rzekł im, idźcie i wy do winnicy, a co będzie sprawiedliwego, dam wam. A oni poszli, zaś się wyszedłszy o 6 i o 9 godzinie, także uczynił. Potem o 11 godzinie wyszedłszy, znalazł drugie, którzy stali próżniejący i rzekł im, przecież tu stoicie cały dzień próżniejący. Rzekli mu, iż nas nikt nie najął. I rzekł im, idźcie i wy do winnicy, a co będzie sprawiedliwego, weźmiecie. A gdy był wieczór, rzekł pan winnicy sprawcy swemu. Zawołaj robotników, a oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich, aż do pierwszych. A gdy przyszli oni, którzy o 11 godzinie byli najęci, wziął każdy z nich po groszu. Przyszedłszy też i pierwsi, mniemali, że więcej wezmą, ale wzięli i oni każdy z nich po groszu. A wziąwszy, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną godzinę robili, a uczyniłeś je nam równymi, którzyśmy znosili ciężar dnia i upalenie. A on odpowiadając, rzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, a zaś nie z grosza zmówił ze mną, a zaś się nie z grosza zmówił ze mną, weźmij co twojego jest, a idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jako i tobie. A zaś mi się nie godzi czynić z moim, co chcę, czyli oko twoje złośliwe jest i ziemia jest dobry? Tak ci będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. Przypowieść ta jest trudna do wytłumaczenia. Myślę, że wszyscy braterstwo zdają sobie z tego sprawę. I na pewno nie powiem nic nowego w tej chwili na temat tej przypowieści. Spodziewam się, że braterstwo już wiele tematów na temat tłumaczenia tej przypowieści słyszeli. ale myślę, że możemy z niej wyciągnąć lekcję i naukę. Istnieją na temat tej przypowieści różne tłumaczenia i jej znaczenia. Niektóre elementy tej przypowieści są różnie tłumaczone, a niektóre elementy tej przypowieści są pomijane. Ponieważ trudno jest dopasować, żeby komentarz pasował do wszystkich wyrażeń zapisanych w tej przypowieści. Często rozważanie przypowieści Pana Jezusa, czy jakichś proroctw, które mniej znamy, a do jakich myśli zostaliśmy wcześniej przyzwyczajeni, budzi w nas emocje, nie zawsze zgadzamy się z tymi myślami. Nie chciałbym, aby tak w tej chwili było. Przypowieść Pana Jezusa o najmowaniu robotników do winnicy wydaje się zwykłą opowieścią. I wielu ludzi, czytając ją, nie zauważa w niej nic szczególnego. To taka zwykła opowieść. My jednak powinniśmy się starać, żeby z każdej lekcji, z każdego słowa Pana Jezusa, jakie powiedział, żebyśmy potrafili wyciągnąć lekcję i naukę dla nas. Ponieważ wszystko, co napisano, to dla naszej nauki napisano. Gdy się przyjrzymy słowom tej przypowieści, to zauważymy, że zawiera ona w sobie niezwykłe nauki i niezwykłe zasady, którymi dzisiaj nie kierują się ludzie. Albo bardzo rzadko. Natomiast zasady te i naukę zostawił Pan Jezus swoim naśladowcom dla określonego celu. Spróbujmy je odczytać, abyśmy z nich odnieśli błogosławieństwo. Najsamszy zastanówmy się, do jakiego czasu można by zastosować tą przypowieść. Tak, żeby wszystkie jej elementy miały swoje miejsce i swoje wypełnienie. Na przykład przywołajmy niektóre tłumaczenia, które sugerują, że wypełnienie tej przypowieści należy się dopatrywać w wieku Ewangelii. Chcę być uczciwy w tym miejscu i powiem, że takie myśli zawarte są w książce pod tytułem Przyjdź Królestwo Twoje, począwszy od strony 245. Jeżeli chcielibyśmy zastosować tą przypowieść do wieku Ewangelii i kolejne godziny najmowania do pracy przedstawiałyby nam różne pory czy różny czas wieku Ewangelii, na przykład określenie wcześnie rano to czas, gdy do pracy zostali najęci apostołowie, a następne godziny pokazywałyby nam wieki średnie, a godzina 11 to koniec wieku Ewangelii, czas ostatnich członków Kościoła na ziemi, to natrafimy na trudność, jak wytłumaczyć werset 11, że gdy nastał czas zapłaty, czas wynagrodzenia za pracę, to nastąpiło szemranie. Niezadowolenie, że ci, co jedną godzinę pracowali, a też otrzymali grosza, jak ci, co cały dzień pracowali, co znosili ciężar dnia i upalenie, jak powiedział Pan Jezus. W tej sytuacji, jak wytłumaczyć dwa problemy? Pierwszy problem to, gdzie to szemranie będzie? Czy z tej strony zasłony, kiedy klasa Kościoła i wielkiego grona jest jeszcze na ziemi? I drugi problem przypowieści jest, że narzekali pierwsi przeciwko ostatnim. Przypowieść mówi w wersecie 8, że Pan winnicy kazał zawołać wszystkich robotników i wynagrodzić od ostatnich do pierwszych. Ci wszyscy mają być w takim samym stanie i w takim samym czasie. A wierzymy, że z chwilą, gdy Pan Jezus przyszedł po raz drugi na ziemię, to niektórych wzbudził, zabrał z ziemi, wynagrodził życiem, o których rzeczach słuchaliśmy w poprzedniej godzinie. A inni jeszcze dokańczają swój bieg. Po drugie, kolejność jest taka, że ci, którzy obecnie są wzbudzeni, którzy byli jako pierwsi według tego tłumaczenia przypowieści, mieliby szemrać przeciwko tym, którzy jeszcze żyją na ziemi jako tym ostatnim. Uważam, że to nie jest rozsądne tak myśleć. Albo odwrotnie, czy ci, co jeszcze żyją na ziemi, mieliby szemrać przeciwko tym, co jak wierzymy, są obecnie wzbudzeni w niebie. Takie przypuszczenie jest raczej niemożliwe do przyjęcia. A więc szemranie tutaj na ziemi pomiędzy klasą powołanych nie pasuje nam. A gdy nastanie czas wesela barankowego, tam w niebie, poza drugą zasłoną, czy jest możliwe, aby ktoś szemrał?
Nie.
Siostra mówi, że nie. Aby na przykład apostołowie, czy ktoś inny mógł nie być zadowolonym z nagrody, jaką otrzymali, myślę, że jest to myśl nie do przyjęcia. I taką myśl również posiadał autor książki pytań, którą się często posługujemy, i napisał takie zdania na stronie 154. Zacytuję. Nie możemy się spodziewać, drodzy przyjaciele, ażeby ktokolwiek, co otrzymał błogosławieństwo Boże, które tu jest przedstawione przez grosz, ażeby mógł szemrać przeciwko Bogu. Owszem, jesteśmy tego przekonania, że ktokolwiek szemrałby, wcale nie wejdzie do królestwa. Z tego samego powodu nie jest do przyjęcia myśl, jeżeli byśmy chcieli zastosować tą przypowiedź do długości życia chrześcijanina, że jedni z nas zostali powołani przez Pana w młodości swojego życia, a inni pod koniec swojego życia, jakby o godzinie 11. Do kogo można więc zastosować tę przypowiedź Pana Jezusa? Jak można ją zrozumieć, żeby wszystkie fakty w niej zawarte miały swoje miejsce, swoje wypełnienie? Możemy znaleźć czasem nawet i dwojakie myśli, które często bywają z sobą w harmonii. Zacznijmy rozważanie tej przypowieści od końca. Dla mnie ostatni werset, 16, jest jakby kluczem do zrozumienia tej przypowieści. Brzmi on: tak ci będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. Często powtarzamy te słowa, prawda? Myślę, że bezwiednie. Na przykład spóźnimy się na konwencję i żeby siebie podbudować, mówimy, no ale ostatni będą pierwszymi. Często nie zastanawiamy się nad treścią tych słów, a niosą one z sobą głęboką naukę. Pytanie, kto był pierwszym, a będzie ostatnim? Pytanie to możemy zrozumieć w dwojaki sposób. Kto był pierwszym, a będzie ostatnim? Pierwsze zrozumienie może być w czasie. Kto był pierwszy w czasie, a kto był ostatni w czasie? I drugi sposób zrozumienia tych słów może być, kto jest pierwszy i ostatni w stanowisku i w randze, w ważności. Pierwszy sposób tłumaczymy, że Adam żyje jako pierwszy, a powstanie z grobu jako ostatni w czasie. Natomiast ludzkość, która będzie żyła na ziemi jako ostatnia w czasie, w przeddzień Królestwa Chrystusa na ziemi, znajdzie się jako pierwsza w Królestwie. I zgadzamy się z tą myślą, bo i inne miejsca Biblii też taką kolejność potwierdzają. A na czym polega druga myśl, że można pierwszych i ostatnich rozumieć pod względem zajmowanego stanowiska czy rangi? Dzisiaj mówimy, że w państwie polskim kto jest pierwszy? Prezydent, premier, może kilku ministrów, to są pierwszymi osobami w państwie. A nie ten jest pierwszy, kto ma najwięcej lat życia. Czyli, że ważność zajmowanego stanowiska czyni kogoś pierwszym lub ostatnim. Pan Jezus powiedział: na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w piśmie i faryzeuszowie. Bóg uznawał ich zwierzchność nad narodem, że byli jako pierwsi. To oni mieli w wielu sprawach decydujący głos w narodzie. Pamiętamy, niedawno czytaliśmy broszurkę pod tytułem Pascha i tam jest takie zdanie, że przez głosy faryzeuszy i nauczonych w piśmie jako przywódców narodu, naród przechylił się na stronę nieprzyjaciela Bożego. To oni byli uważani w narodzie za pierwszych. Tych, którzy siedzieli na stanowiskach, jako pierwsi w narodzie. Gdy Pan Jezus przyszedł do świątyni, to najpierw zwrócił się właśnie do nich, do faryzeuszy i do nauczonych w piśmie. Jako do osób najważniejszych w tym państwie, w tym narodzie, jako do pierwszych. I z nimi dyskutował. Ale gdy faryzeusze potem zobaczyli, że i zarzucali to Panu Jezusowi, że z Samarytanami obcuje, że u celnika w domu gości, i mówili wtedy, i któż go przyjął? Tylko ten gmin. To ci ostatni w narodzie go przyjęli. Ci, co się według ich mniemania nie liczyli, według mniemania faryzeuszy. Nauczeni w piśmie i faryzeusze, oni jako pierwsi w narodzie i czujący się jako przedstawiciele tych pierwszych, bo na stolicy Mojżeszowej usiedli, nie mogli tego znieść, że Pan Jezus również obiecuje życie, obiecuje królestwo celnikom i grzesznikom. I spowodowało to to, że go postanowili nie słuchać, nie przyjmować jego poselstwa i szemrali przeciwko niemu. Szemrali przeciwko temu, co Jezus głosił na wszelki możliwy sposób, że sabatu nie przestrzega, że diabła wygania przez Belzebuba i tak dalej, i tak dalej. A kto był ostatni w narodzie? Ostatnimi w narodzie byli właśnie grzesznicy i celnicy. Ci ostatni, którzy usłuchali najpierw wołania Jana, a potem poszli za Jezusem. I właśnie tym, którzy go przyjęli, dał tę moc, aby się stali synami Bożymi. Aby jako kiedyś ostatni, a teraz, aby byli pierwszymi co do rangi i co do stanowiska. A pierwsi z narodu, pod względem stanowiska i ważności, będą ostatnimi. Takie rozumowanie tej przypowieści sugeruje nam, że to szemranie z tej przypowieści już miało miejsce za czasów, gdy Pan Jezus był na ziemi po raz pierwszy. Bo tak było, szemrali przeciwko naszemu Panu. Zwróćmy też uwagę, że Pan Jezus tą przypowieść powiedział bezpośrednio po daniu odpowiedzi apostołowi Piotrowi. Apostoł Piotr zapytał się Pana Jezusa: Panie, co nam za to będzie, żeśmy zostawili nasze żony, nasze domy, żeśmy opuścili wszystko dla Ciebie? I Pan Jezus im odpowiedział. A Jezus rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. A każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć więcej weźmie i żywot wieczny odziedziczy. A wiele pierwszych będą ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Znowu tymi samymi słowami Pan Jezus kończy odpowiedź do Piotra. I myślę, że Pan Jezus już w tej odpowiedzi zasugerował, że wy, którzy mnie będziecie naśladować, to odziedziczycie żywot wieczny. I chociaż dzisiaj jesteście postrzegani jako ostatni w narodzie, ale to wy wszyscy będziecie jako pierwsi. Nawet i ci, którzy przez słowo ich uwierzą w mnie, powiedział Pan Jezus na innym miejscu. I bezpośrednio dalej po tych słowach Pan Jezus mówi przypowieść o najmowaniu robotników do pracy w winnicy. Jest ona jakby kontynuacją myśli, którą wcześniej Pan Jezus wyraził. Przypowieść nam mówi, że wcześnie rano wyszedł gospodarz najmować robotników do winnicy. Wcześnie rano można by widzieć w historii Biblii, kiedy to Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. Bardzo wcześnie rano, tak zwaną obietnicę abrahamową. Ale, jest pewne ale, że obietnica abrahamowa po pierwsze dotyczyła błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi. A nie tylko Izraela jako narodu wybranego. Po drugie, obietnica abrahamowa była umową jednostronną. Nazywamy ją przymierzem bezwarunkowym w naszej literaturze. Mamy często taki zwrot. Bo to Pan Bóg w tej obietnicy zobowiązał się jednostronnie błogosławić Abrahamowi. Bez zobowiązania Abrahama do jakichkolwiek warunków z jego strony. A w naszej przypowieści rozważanej pisze to werset drugi, Gospodarz zmówił się z robotnikami z grosza na dzień. Jak przepracujesz dzień, to zapłacę ci grosza. Jeżeli nie przepracujesz, nie zapłacę. Dlatego uważam, że określenie wcześnie rano to nie ten czas. Inna przypowieść przyjdzie nam z pomocą, kiedy przeczytamy przypowieść naszego Pana o zaproszeniu na wesele. W niej zauważymy, że człowiek król najpierw wysłał zaproszenie na wesele gościom, a potem wysyłał kolejnych i kolejnych sług, aby nie innych gości, ale tych samych, z tego samego narodu zaprosić do wejścia na wesele. Ta myśl z kolei sugeruje nam, że najmowanie do pracy gospodarz przeprowadzał z tego samego narodu. Mówi o tym werset 1 i 4 naszej rozważonej przypowieści. Idźcie i wy do winnicy, a co będzie sprawiedliwego, dam wam. Idźcie i wy. A prorok Izajasz, gdy go przeczytamy, nie pozostawia nam złudzeń. Pisze w 5 rozdziale, a w 7 wersecie, po przeczytaniu tych słów, nie mamy wątpliwości, do kogo stosuje te słowa Pan Jezus jako najmowanie robotników w winnicy pańskiej. Przeczytam to tłumaczenie z tłumaczenia Biblii Brzeskiej. Dom izraelski jest winnicą Pana zastępów, a lud judzki są szczep jego najrozkoszniejszy. Dom izraelski jest winnicą Pana zastępów. Oczekiwał od nich prawości, ali uciśnienie. Oczekiwał sprawiedliwości, ali narzekanie. A co będzie sprawiedliwego, dam wam. Czy te słowa nie nasuwają nam na myśl sprawiedliwości zakonu, że sprawiedliwą zapłatą za przestrzeganie prawa zakonu było obiecane życie wieczne? Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale 10 i 12 wersy. Dlatego uważam, że zaproszeniem do pracy w winnicy, zaproszenie, które dawało grosza za pracę, było właśnie danie prawa zakonu. To zakon bardzo wcześnie rano, po raz pierwszy w historii, dawał człowiekowi grzesznemu możliwość życia, możliwość otrzymania tego grosza z naszej przypowieści. Zakon był, jak to dzisiaj często mówimy, umową o pracę. Wykonasz, zapłata jest grosz. Nie wykonasz, nie ma grosza. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Wcześnie rano Bóg zaprosił gości, zaprosił naród Izraela, aby był pierwszym spośród narodu tej ziemi. Do tego, aby pracowali nad samym sobą, przez to, że mieli przestrzegać przykazań, że mieli się oczyszczać przez ofiary, przez składanie ofiar, a co za tym idzie, mieli być przygotowani na przyjęcie Mesjasza i na wejście na wesele. Dalej czytaliśmy w naszej przypowieści, że ten sam gospodarz wychodził jeszcze o godzinie 3, 6 i 9. I mówił, idźcie i pracujcie, a otrzymacie zapłatę. Ja myślę, że być może pokazane jest tutaj w tych poszczególnych godzinach praca i działalność proroków w stosunku do narodu izraelskiego. Tak jak działalność proroka Samuela, czy działalność proroka Ezdrasza, czy innych proroków. Jak czytamy na przykład w proroctwie Ezdrasza 7:10. Ezdrasz starał się bowiem z całego serca zgłębiać prawo Jahwe i wprowadzać je w życie, przypominając równocześnie całemu Izraelowi przykazania i pouczenia pańskie. I tak zacząłem się modlić. Boże mój, tak bardzo mi wstyd z powodu tego narodu, że nie mam odwagi podnieść w Tobie moich oczu, o Boże. Nasze występki bowiem sięgają już ponad nasze głowy, a wieść o naszych zbrodniach dociera aż do nieba. Domyślam się więc, że może w tych kolejnych godzinach wymienionych przez Pana Jezusa w przypowieści są właśnie pokazani inni prorocy, którzy przez swą działalność zachęcali naród, namawiali do pracy, w winnicy. Aż o godzinie 11 przypowieść pokazuje ostatnią możliwość pracy w winnicy pańskiej, gdzie idzie do pracy największy prorok z ludzi. To Jan Chrzciciel występuje z misją naprawy tego narodu, wołając: pokutujcie, zawracajcie do przestrzegania zakonu, bądźcie gotowi na przyjęcie tego, który idzie za mną, a otrzymacie zapłatę. A czytamy w Ewangelii Mateusza słowa Pana Jezusa zapisane w 3 rozdziale, a 9 wersecie. A nie mniemajcie, że możecie mówić sami o sobie: ojca mamy Abrahama. Albowiem ci powiadam wam, iż Bóg i z tych kamieni wzbudzić może dzieci Abrahamowi. A już siekiera do korzenia drzew przyłożona jest. Wszelkie tedy drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone. Wołał Jan Chrzciciel do swojego narodu. Jest już ostatni czas na naprawę. Jest już ostatni czas do pracy w winnicy Pana. Jest ta 11 ostatnia godzina, aby zaciągnąć się do służby, do tego, aby narodowo przez swych przedstawicieli, przez swych kapłanów, faryzeuszy i nauczonych w piśmie, przez tych pierwszych w narodzie przyjąć poselstwo Mesjasza. Bo nie wystarczy, że mówicie: ojca mamy Abrahama. A kiedy widział, że przychodziło także wielu faryzeuszy i sadyceuszy, żeby się ochrzcić, począł wołać do nich: plemię żmijowe, kto wam powiedział, że zdołacie uniknąć zbliżającego się gniewu? Faryzeusze spodziewali się, że Mesjasz, jak przyjdzie, to zacznie z nimi współpracę. Że jako pierwszym w narodzie zaoferuje coś więcej, aniżeli tym celnikom i grzesznikom. To przecież my siedzimy na stolicy Mojżeszowej. Pan Jezus w tym przekonaniu i twierdził, bo powiedział: usiedliście na stolicy Mojżeszowej. Uważali oni, że skoro grzesznicy i celnicy mają przywilej, aby stawać się uczniami Mesjasza, wobec tego im powinna być dana jakaś większa łaska. Przecież my, kapłani, znosiliśmy cały ciężar dnia i upalenie. Nauczaliśmy ten lud, jak przestrzegać przykazań, jak przestrzegać Talmudu, Miszny, Tory. To nam się należy nawet coś więcej, jak tylko grosz z tego tytułu. Ale tym, którzy teraz w ostatniej godzinie idą do pracy, to też aż grosz się należy? Ci, którzy najpierw poszli za Janem Chrzcicielem, a potem przeszli do Pana Jezusa, byli tymi ostatnimi, którzy zaciągnęli się do służby o godzinie 11. Dla wysoko osobie rozumiejących kapłanów to było nie do przyjęcia. Szemrali z tego powodu. Szemrali wtedy za czasów Pana Jezusa. Ale być może, jak sugerują nam niektóre komentarze, że i to szemranie z powodu zawodu, jakiego dostąpią Izraelici cieleśni, będzie miało jeszcze raz miejsce, jak możemy przeczytać o tym w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale, a 28 wersecie. Wy zaś zaczniecie mówić: przecież jadaliśmy i piliśmy na Twoich oczach, a Ty sam nauczałeś na naszych ulicach. I będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy zobaczycie Abrahama i Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, z którego wy będziecie wyrzuceni na zewnątrz. Przyjdą drudzy od wschodu i od zachodu i od północy i od południa, przyjdą poganie i usiądą za stołem w Królestwie Bożym, a oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, a są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Ale to szemranie, jeżeli jeszcze będzie miało miejsce, to już w czasie po ucisku i również na ziemi, gdy rozpoczynać się będzie Królestwo Chrystusowe, wtedy, gdy zaczną powstawać z grobu ludzkość, gdy powstanie naród izraelski z grobu i zobaczą ziemskich przedstawicieli królestwa, jak Abrahama, Izaaka, Jakuba, a jeszcze zobaczą, dowiedzą się, że od wschodu i od zachodu i od południa poganie siedzą za stołem w duchowej fazie królestwa, o których oni uważali, że są ostatnimi co do wartości, bo z poganami nie obcowali nawet. A teraz są pierwszymi w chwale, a siebie zobaczą jako wyrzuconych precz, jako wynagrodzonych na ostatku. Być może, że będą jeszcze szemrać, a może raczej tylko płakać z tytułu zawodu. Jednak to szemranie z przypowieści, myślę, że miało już miejsce za czasów pierwszej obecności naszego Pana. A gdy przyszli oni, którzy o 11 godzinie byli najęci, wziął każdy z nich po groszu. Przyszedłszy też pierwsi, mniemali, że więcej wezmą, ale wzięli i oni każdy z nich po groszu. A wziąwszy, szemrali przeciwko gospodarzowi. Ci ostatnio tylko jedną godzinę pracowali, a uczyniłeś ich równymi nam. A myśmy znosili ciężar dnia i upalenie. A odpowiadając, rzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, a zaś się nie z grosza zmówił ze mną, weźmij co twojego jest, a idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Słowa tego wersetu mówią nam, że Pan Jezus powiedział, że chcę wszystkim dać to samo. Co może być tym groszem, który otrzymali tak ci, co pracowali od wczesnych godzin rannych, którzy byli pierwszymi w narodzie, jak i ci, co pracowali tylko jedną godzinę? Co może być dla nich groszem? Zwróćmy uwagę na ten fakt, że nagroda była taka sama dla wszystkich. I jest to bardzo istotna cecha tej przypowieści. Być może jednym celem, czy jedynym celem dania przez Pana Jezusa tej przypowieści, tego przykładu, było właśnie zwrócenie uwagi na ten fakt, że nagroda jest taka sama, i zwrócenie uwagi na fakt szemrania. Apostoł Paweł w liście pierwszym do Tymoteusza 2:4 tak napisał: albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie, mówi przypowieść, to samo. Jeżeli więc Bóg chce, aby wszystkim było dane zbawienie, to czy nie może tak uczynić? A zaś mi się nie godzi czynić z moim, co chcę, werset 15 przypowieści tak mówi, to na czym to zbawienie będzie polegać? Czy nie na tym, że wszystkim Bóg chce dać życie? Uważam, że tym groszem, który otrzymają wszyscy, co pracowali dla Pana, będzie właśnie życie wieczne i obojętnie na jakim poziomie. Bo gwiazda od gwiazdy różni się w jasności, ale tym groszem będzie jednak życie. Autor książki Pytań na stronie 154 napisał, zacytuję dwa zdania: zatem jesteśmy tego przekonania, że myśl wyrażona w przypowieści wykazuje, że będzie jedna nagroda dla wszystkich, którzy mają być nagrodzeni. Nie jestem jednak pewny, żeby grosz wyobrażał chwałę, cześć i nieśmiertelność. Czyli nie myśli autor, żeby ten grosz pokazywał różnicę w nagrodzie. Chwałę, cześć, nieśmiertelność, jako otrzyma klasa wybrańców tego wieku, a nagrodą, różnicę między nagrodą, jako otrzyma całą ludzkość. Nie jestem jednak pewny, żeby grosz wyobrażał chwałę, cześć i nieśmiertelność. Ja myślę, że grosz wyobraża nagrodę żywota wiecznego, bez dodatkowych zarysów chwały, czci i nieśmiertelności. Chociaż faryzeusze i uczeni w piśmie uważali że skoro grzesznicy i celnicy mają przywilej, aby stawać się uczniami Mesjasza i za to mają obiecaną nagrodę życia, to im powinna być dana jakaś inna, większa łaska, większa nagroda. Ale Pan powiedział, a on odpowiadając, rzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, a zaś się nie z grosza zmówił ze mną? Czy w umowie o pracę nie obiecałem ci właśnie nagrody życia? Czy prawo zakonu nie obiecywało ci życia? I to życie wieczne wierzymy, że wszyscy otrzymają, z tą różnicą, że na różnym poziomie, ale jednak życie. W przypowieści tej występują gospodarz, który najmował do pracy, robotnicy, było ich kilka, i sprawca gospodarza. Inne tłumaczenia mówią zarządca gospodarza. Do zarządcy, czyli do sprawcy gospodarz, albo inaczej pan winnicy, wydał polecenie: idź, zawołaj robotników, a oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich do pierwszych. Gdy przyszli ci ostatni, mamy napisane, że każdy wziął zapłatę po groszu i odeszli, zadowoleni. Dopiero gdy przyszli ci, którzy byli jako pierwsi zatrudnieni, to oni zaczęli szemrać. Kto w tej przypowieści jest panem winnicy? Kto zarządcą? A kto pracownikami? Myślę, że to akurat chyba jest nam bardzo łatwo zrozumieć. Ktoś, kto jest panem winnicy, ktoś, kto jest panem wszystkich rzeczy, co dał prawo zakonu, co jest autorem całego planu zbawienia człowieka, to niewątpliwie jest sam Bóg. A zarządcą Bożym, czy sprawcą Jego domu, kto jest? Sam Pan Jezus. Bo wszystkie rzeczy przez Niego się stały, a bez Niego nic się nie stało, co się stało, powiedział apostoł Jan w 1:3. A pracownikami kto? Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 9:37-38. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście wtedy Pana żniwa, aby wypchnął robotników na żniwo swoje. Apostoł Paweł też powiedział, kto jest robotnikiem. W liście do Tymoteusza w 2:15. Staraj się, aby się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy. W liście do braci w Koryncie, w pierwszym liście, również apostoł Paweł w 15:58 wspomina, kto jest robotnikiem. A tak, bracia moi mili, bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w uczynku pańskim zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest nadaremna w Panu. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, a która jest potwierdzeniem naszego toku rozumowania. Czytając werset 8 tej przypowieści, który brzmi: a gdy był wieczór, rzekł Pan winnicy sprawcy swemu: zawołaj robotników, a oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Gdy przeczytamy tak pobieżnie, to zrozumiemy, że był to koniec pracy i czas na otrzymanie zapłaty, na otrzymanie grosza, czyli tej nagrody życia. Pytanie: kiedy był, czy kiedy będzie taki wieczór, żeby sprawca domu, Pan Jezus, mógł jednocześnie zawołać i dać odpłatę wszystkim? Tak tym, co pod zakonem żyli, narodowi izraelskiemu, jak i tym, którzy przyjęli ofertę wysokiego powołania, którzy przyjęli naukę Pana Jezusa. Kiedy był, czy kiedy będzie taki wieczór? Gdy przeczytamy w konkordancji, z jakiego słowa jest tłumaczone słowo oddaj im, to zauważymy, że słowo to ma wiele znaczeń. Nawet nowe tłumaczenie Biblii Gdańskiej tłumaczy to słowo daj im nagrodę, co na pozór nie zmienia znaczenia. Słowo to znaczy według konkordancji oddać, zwrócić, sprzedać, wydać, przynieść, odpłacić, spłacić, zdać w sprawę. I na podstawie tego tłumaczenia słowa uważam, że właśnie taki czas miał już miejsce podczas pierwszej obecności Pana Jezusa na ziemi. Pan Jezus przedstawił się całemu narodowi. Zawołał pierwszych, nauczonych w Piśmie, mówił też do ostatnich w tym narodzie, po co przyszedł na ziemię. Mówił, że przyszedł sprzedać i wydać i oddać swoje święte życie za rodzaj ludzki, że przyszedł przynieść nadzieję na życie wieczne, że teraz, gdyż złoży swoje życie, to będzie dopiero możliwe, aby każdy człowiek mógł żyć, że przyszedł spłacić, to słowo też jest tłumaczone, za Adama dług, że przyszedł ludziom zdać sprawę. Tak jest tłumaczone to słowo. Z tego, po co przyszedł Pan Jezus na ziemię, przyszedł zdać sprawę, opowiedzieć o gospodarzu, o swoim wspaniałym Ojcu, o Jego Królestwie, że Jego dzieło doprowadzi do oddania życia wiecznego w ręce każdego człowieka. To wszystko Pan Jezus pokazał w tej przypowieści, a szczególnie w wersecie 14. Weźmij, co Twojego jest, a idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jako i Tobie. Są to dla nas bardzo ważne słowa. Chcę bowiem dać i temu ostatniemu z narodu, i Tobie pierwszemu z narodu to samo. Chociaż ten fakt, to danie na własność życia, należeć będzie jeszcze do przyszłości. I Pan Jezus nauczał w ten sposób, że to nie dziś otrzymacie, że przyszedłem po to, żeby wam zdać sprawę z tego. I chcę wam dać. Po to przyszedłem, a dzisiaj macie mnie. Dzisiaj przyszedłem wam zdać sprawę. Przyszedłem oddać za was życie. Przypowieść ta jest trudna do zrozumienia, bardziej do pogodzenia ze sobą wydarzeń tej przypowieści. Pan Jezus powiedział tą przypowieść apostołom i wygląda na to, że ją zrozumieli czy nie. Zrozumieli. Bo nie ma napisane, aby pytali jak przy innej okazji: Panie, wyłóż nam to podobieństwo. Czyli apostołowie zrozumieli, co Pan Jezus im powiedział. Nie wiem, na ile my potrafiliśmy ją dobrze zrozumieć. Ale na pewno czegoś możemy się dzisiaj nauczyć z jej treści, z jej opowieści. A czego? Postępowanie gospodarza z robotnikami winnicy obrazuje postępowanie Pana Boga z ludźmi. I jest inne niż zwyczaje ziemskie. W stosunkach ludzkich zapłata zależna jest od wykonanej pracy. Zatrudniony oczekuje wynagrodzenia stosownie do tego, co zrobił. W przypowieści Pan Jezus pokazał, że warunkiem jest najęcie się do pracy. A sama i ważna jest sama wytrwała praca. Natomiast wynagrodzenie Pan pozostawił w swojej wspaniałomyślności. Bo czy my jesteśmy sami w stanie zapracować w 100% na swoje życie, na swoje usprawiedliwienie? Czy jesteśmy w stanie się sami przed Bogiem usprawiedliwić? My musimy tylko w to uwierzyć. Musimy to przyjąć wiarą i zaciągnąć się do służby jako robotnicy, winnicy. W przypowieści tej Pan Jezus zastosował zasady królestwa, które nie są z tego świata i nie pasują do ludzkich pojęć. Pan mówi: bo myśli moje to nie myśli wasze, ani drogi wasze to nie drogi moje. Lecz jak niebiosa są wyższe nad ziemią, tak drogi moje są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Tak więc Bóg pragnie, abyśmy zaufali temu, który człowieka niepobożnego, czyli sprawiedliwym. W przypowieści jednakowa nagroda dla wszystkich stała się przyczyną szemrania. My ludzie mamy takie spodziewania, że skoro ja byłem pierwszy, to mnie się należy wszystko. Albo przynajmniej więcej. A ci, co po mnie przyszli, to powinni otrzymać mniejszą nagrodę. Przypowieść nas uczy czego innego. Nagroda, jaką otrzymamy, nie będzie odpowiadała naszym zasługom. Czy ja będę widziany jako pierwszy, czy jako ostatni wartości, lecz będzie dana według Jego woli i według Jego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Apostoł napisał w liście do Tytusa 3:5. I to bynajmniej nie dlatego, że dokonaliśmy zbawiennych czynów, ale wyłącznie miłosierdziem swoim powodowany zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające nas w Duchu Świętym. Czyli to nie przez nasze zasługi otrzymamy, czy nasze usiłowania zdobędziemy nagrodę. Przypowieść ta pokazuje nam, że my ludzie bardzo często staramy się kierować w życiu sprawiedliwością, a przynajmniej staramy się zauważać niesprawiedliwość i zaraz szemrać, że to czy ten ktoś, w tym wypadku sprawca domu, zrobił niesprawiedliwie. Bo wynagrodził jednakowo tych, co cały dzień pracowali i tych, co jedną godzinę. A nie staramy się zauważyć, że tak gospodarz, jak i sprawca domu kierują się jeszcze innymi przymiotami, takimi jak moc, mądrość i miłość. I że ta przypowieść pokazuje nam, że Bóg chce dać wszystkim porówno. Chcę bowiem Tobie dać, jako i Jemu. To czemu jesteś niezadowolony? Pokazuje nam, że tylko Boże staranie o swoje stworzenie i Jego wielka miłość do człowieka spowodowała, że wszyscy ludzie możemy otrzymać tego grosza. Bo sama sprawiedliwość, nawet Boża, to skazała raz naszego ojca Adama na wieczną śmierć i na tym byłby koniec. Przypowieść ta ma na celu przekazanie nauki, że Pan Bóg jest dobry, że Bóg da wszystko, co obiecał, a nawet więcej niż przyrzekł. Oczywiście dla tych, co pracują. Napisał apostoł Paweł takie słowa do braci w Efezie w 3 rozdziale, w 20 wersecie. Temu zaś, który może mocą w nas działającą uczynić nieskończenie więcej niż to, o co go prosimy lub o czym nawet możemy pomyśleć. Przypowieść ta uczy nas, że niewykonanie pracy i nie jej widoczne rezultaty, lecz duch, w jakim pracujemy, dodają wartości naszym wysiłkom. Ci, którzy przyszli do winnicy o 11 godzinie, wdzięczni byli Panu za umożliwienie im w ogóle pracy, za to, że ich przyjął. A kiedy przy końcu dnia otrzymali całodzienną stawkę, byli za to przyjemnie zaskoczeni. Wiedzieli, że na tyle nie zasłużyli. Wspaniałość pracodawcy napełniła ich wielką radością. Nigdy do tej dobroci nigdy nie zapomnieli. To samo powinniśmy odczuwać i my, uznając swą nicość i przystępując do pracy w winnicy pańskiej. Czas służby jest krótki. Wiemy, że nie zasługujemy na nagrodę, ale cieszymy się z tego, że Pan nas w ogóle przyjął. Pracujemy w pokorze, ufając Chrystusowi, wdzięczni będąc za przywilej współpracy, bo takiego ducha Pan uznaje. Bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, jak dzisiejsze hasło nasze brzmi, ci są synami Bożymi, ci są Jego robotnikami. I ta myśl o pracy w winnicy, o napełnieniu Duchem Świętym, myślę, że towarzyszyła nam w dzisiejszym dniu, gdzie całe chrześcijaństwo nominalne, może nie cały świat, ale chrześcijaństwo nominalne świętuje dzień zesłania Ducha Świętego. Przypowieść jeszcze pokazuje nam, abyśmy chronili się w naszym życiu jakiegokolwiek szemrania i ducha niezadowolenia z powodu, że ktoś inny ma na przykład więcej możliwości służby dla Pana. Powinniśmy być wdzięczni Bogu za wszystko, co nas spotyka w życiu. Tak jak apostoł Paweł kiedyś powiedział, że umiem uniżać się, umiem też i obfitować. Do pracy w winnicy Pana byli najpierw powołani Żydzi, co z czasem doprowadziło ich do dumy i do pychy. Byli przekonani, że długoletnia służba daje im prawo do większej nagrody. Nic ich bardziej nie rozgoryczyło, jak wypowiedź, że poganie mogą na równi z nimi korzystać z łask i przywilejów Bożych. Chrystus ostrzegał przed tym pierwszych uczniów. Powiedział, że własna sprawiedliwość będzie przyczyną słabości wierzących. Ludzie staną się pewni, że sami własnymi uczynkami potrafią zasłużyć sobie na miejsce w niebie. Czyniąc niewielkie postępy, ludzie staną się pyszni, będą uważać siebie za lepszych od pozostałych. Będą chętnie przyjmować pochlebstwa, staną się nieufni, zazdrośni wobec innych. Pan Jezus ostrzegał uczniów przed tym niebezpieczeństwem. Panie, a co z tym będzie? Zapytał kiedyś apostoł Piotr. Rzekł mu Jezus, jeśli bym chciał, żeby on został, aż przyjdę, to co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Nie martw się o niego. Nie zazdrość mu. Ty pójdź za mną. Przypowieść o robotnikach gani wszelką zazdrość i podejrzenie. Pokazuje, że miłość cieszy się prawdą i nie dopuszcza żadnych podejrzliwych porównań. Wniosek. Jaki możemy wyciągnąć wniosek? Jest rzeczą absolutnie niewłaściwą szczycić się jakąkolwiek własną zasługą. Tak mówi Pan. Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi bogat swoim bogactwem, lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja Pan czynię miłosierdzie. Prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Przypowieść uczy nas jeszcze, że tak pierwsi, jak i ostatni wezmą udział w wiecznej nagrodzie. Że człowiek, który nie życzy drugiemu nagrody życia, zapomina o tym, że sam będzie uratowany tylko i jedynie z łaski Bożej. Niniejsza przypowieść zawiera ostrzeżenie dla wszystkich robotników, że bez względu na ilość czasu poświęconego w służbie i bez względu na ilość wykonanej pracy, bez miłości bliźniego i pokory są niczym wobec Boga. Człowiek, którego celem jest własna chwała, będzie musiał stwierdzić, że brak mu tej łaski, która może uczynić służbę dla Chrystusa skuteczną i owocną. A ten, który się serc bada, wie, który jest zamysł ducha, ponieważ według Boga przyczynia się ze świętymi. Można tak powiedzieć, że taki jest duch leżący u podstaw każdej prawdziwej służby Bożej. Na skutek braku tego ducha wielu z tych, którym się wydaje, że są pierwszymi, będzie ostatnimi. Natomiast ci, którzy mają tego ducha, choć uważani za ostatnich, będą pierwszymi. I przypowieścią Pan Jezus kończy wersetem 16. Tak ci będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. Kończąc, życzę braterstwu błogosławieństwa ze zrozumienia słów tej przypowieści. I tego życzę braterstwu, abyśmy właśnie spośród wielu wezwanych byli poczytani jako ci, co zdążyli na godzinę 11, żebyśmy byli jeszcze zaliczeni do wybranych. Tego serdecznie braterstwu życzę, czego też pragnę. Amen.
Dziękuję.